Zajebiste jest w podcastach to, że ja mam kurtkę założoną, koszulkę, a spodenki mam od piżamy.
Czekaj, to ty nagrywasz w spodenkach?
Co? No ja nagrywam w spodenkach. Dobra, Michał, z grubej rury. Futura Podcast!
Ta. Pięknie, pięknie.
No pięknie, pięknie, pięknie. Aż fujarka mięknie. Dzień dobry, witaj serdecznie, Michałku.
Witaj, Bartku, serdecznie. Powiedz od razu, co tam u ciebie słychać. Dzisiaj w ogóle jest mały jubileusz, gdyż w Futurce wybiła ćwiara, czyli mamy 25 odcinków na koncie. Ten będzie dosyć, no może nie poważny, bo to jest zbyt duże słowo, ale temat będzie taki, no myślę, że całkiem interesujący i
no ja wiem, rozległy. Że research robiłeś taki dosyć gruby do niego, tym bardziej szanuję, że poświęciłeś, słyszałem, że nawet nie jeden dzień na przygotowanie się do tego podcastu, więc dzisiaj w porównaniu do ostatniego filmu to ja będę bierny, a ty będziesz czynny, ale odpowiadając na twoje pytanie, powiem ci, że nie powiem, że nic, bo znowu będzie nudy, znowu nic nie robi. Obejrzałem z Justyną Gambit Królowej od początku do końca. Wow, ale to je dobre. Naprawdę świetny serial. Nie oglądałem wcześniej, powiem ci, że tak sceptycznie tego podchodziłem. W sensie jak byłem dzieckiem, miałem 5 lat, dziadek nauczył mnie świętej pamięci grać w szachy. Ale jakoś tak się zabierałem do tego serialu, mówię, o tyle filmów jest do obejrzenia, bla 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 bla. I nagle tak już tam mówi, że obejrzała 2 odcinki, ja ją dogoniłem i potem oglądaliśmy razem. Fantastyczny serial, naprawdę bardzo dobrze zrealizowany. Mam wrażenie, że przekaz też jest dosyć głęboki, ale to też nie chcę za bardzo spoilować na temat tego serialu. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, gorąco zachęcam w ramach takiej polecajki, no jak najbardziej spoko.
No. Że byłem pewny, że po tej mojej polecajce obejrzałeś, a ty tutaj kłamiesz, zawsze mówisz, że aha, sprawdzę, a nie wszystko sprawdzę. No, teraz już myślałem, że jak mówisz, że po prostu, wiesz, masz jakąś traumę i na przykład powiesz, no bo jak miałem 5 lat, to dziadek bił mnie szachownicą po dupie, jak coś zbroiłem i teraz dlatego się tak broniłeś przed tym serialem.
Nie, spoko. Wiesz co, ja, nie, jak ty powiedziałeś, jak ty mówisz coś, to ja mówię, że to obczaję, ale ja ci nie mówię, że ja to obczaję w dzień, dwa czy tydzień. Po prostu muszę mieć chwilę, muszę mieć ten moment, żeby obejrzeć. Obejrzałem, świetne, polecam. Jeden z lepszych seriali, jakie oglądałem ostatnio. A do samego dziadka, to wiesz co, dziadek mnie bardzo rozpieszczał. Ja byłem przez dziadka wychowywany, mama była w pracy, tata był w pracy, więc ja praktycznie całe dzieciństwo spędziłem z dziadkiem i dziadek praktycznie mi pozwalał na wszystko, więc ja już nawet nie chcę tutaj jakieś opowiadać sytuacje, co odwalał, co mi rodzice opowiadali, jak miałem 3-4 latka, pomijam to. Słuchaj, co do takich spraw związanych z pracą, no to najprawdopodobniej w ciągu 2-3 dni powinien się u mnie pojawić na kanale Xiaomi Mi 11 w formie takiej ni to pierwszych wrażeń, ni recenzji. Czyli gorący Snapdragon 888. Mam wrażenie, że ostatnio role się trochę zamieniły i to teraz Snapdragon jest cieplutki, a Exynos jakby 2100 działał sprawniej. No, co jeszcze chciałbym zaznaczyć? A, wiesz co, ja chciałbym przeprosić wszystkich słuchaczy i widzów, że ja może tak się nie angażuję w życie na grupie. To nie jest tak, że ja się nie angażuję, że ja nie wchodzę na tę grupę, że ja nie czytam postów i komentarzy, bo czytam i mimo iż wypowiadam się rzadziej na tej grupie, to nie znaczy to, że ja ją olewam. Po prostu jestem świadomy, że jeżeli odpiszę komuś raz, drugi, trzeci, a zresztą wczoraj miała takie miejsce, to praktycznie mógłbym cały czas blisko parę godzin poświęcić na Futurę, a no niestety mamy też inne zajęcia. I w tym miejscu, Michał, ja przepraszam za ten przydługi monolog, w tym miejscu chciałbym jednocześnie odpowiedzieć na krytykę, którą szanuję, wiadomo, tak jak opinię każdego człowieka na Futurze, mianowicie Johnego, Mnemonik bodajże, który nie powiem, że zarzucił, po prostu wyraził swoją opinię, którą jak najbardziej szanuję odnośnie tego, że po pierwsze za bardzo szkalujemy Apple'a. Mój drogi, niestety ja się z tym zgodzić nie mogę, bo być może oglądasz tylko i wyłącznie materiały poświęcone Apple'owi, gdzie wypowiadam się negatywnie. Ale zrobiłem sobie taki research z zeszłego roku i czytam filmy, w których krytykowałem inne produkty. Samsung Galaxy Note 20, znowu Exynos, OnePlus Nord, przeciętności Lord, Motorola Edge, łopanie, komu, kto to panu wycenił, OnePlus 8, pogromca niczego, Xiaomi Mi 10 za drogie, Motorola Razr, czyli 7000 w błoto, Huawei bez Google'a, P30, Galaxy A51, co z tego, co nie powiem, i tak będzie hit, czy moje takie neutralne podejście do Mi 9 Lite. A i jeszcze Redmi Note 9 Pro, więc mój drogi, ja wcale nie neguję Apple'a dlatego, żeby nabijać sobie wyświetlenia, bo jeżeli coś mi się nie podoba, to neguję każdy sprzęt. Tym bardziej uwzględniając to, że 90% produktów, które mam na kanale Apple'a, kupiłem sam. Więc jeżeli wydaję sam pieniądze na ten produkt, to mam wrażenie prawo wypowiadać się na temat tych urządzeń. Powiedziałeś jeszcze jedną rzecz odnośnie tego, że pracujemy z Michałem na Macach. Owszem, dlatego ja rzadko się zdarza w recenzjach Maców, że ja Maci krytykuję, bo tak jak od wielu lat powtarzam, ja nie potrafiłbym się przesiąść na Windowsa, dlatego Maci w stanowczej większości wychwalam, ale nie możemy stawiać znaku równości pomiędzy Maciem a iPhone'em. I ostatnia rzecz, że jesteśmy podobni do Roka i Borysa. Ja w pierwszym odcinku Futury powiedziałem, że jestem mocno zaangażowany w życie w Futurze, jeżeli chodzi o Roka i Borysa. Inspirowaliśmy się nimi, lubię ich, utrzymuje z nimi kontakt, szczególnie z Borysem, i podczas występu gościnnego u Roka i Borysa sam powiedziałem, że podcast Futura Podcast powstał, ponieważ jestem zafascynowany twórczością Roka i Borysa, z czego za co chłopaki podziękowali, więc tyle ode mnie odnośnie tego postu wrzuconego na grupę Futurę. To wszystko.
Jezus Maria, jaki rant tutaj zorganizowałeś. Dobrze, to ja teraz pójdę...
Pozdrawiam, szanuję i dziękuję za komentarz. Ja po prostu się wypowiedziałem, absolutnie tutaj nie chcę hejtować. Fajnie, dziękuję za komentarz, doceniam.
To jest właśnie dowód na to, o czym mówiłeś, czyli że jakbyś się wkręcił, to później odpowiadałbyś na posty na Futurze przez 3 godziny w jednym wątku.
Ale ja bym swoje całe życie mógł na Futurze, na grupie Futury teraz trzymać. Dlatego ja mam z tym problem, dlatego ja tak mało piszę na Futurze, bo ja bym mógł z każdym po 3 godziny gadać. Dobra, już nic nie mówię.
Teraz? No, czekam.
Co u ciebie? Co u ciebie, Michał?
Dobrze, dziękuję bardzo za to naturalnie wyrażone pytanie. Sporo. U mnie wstęp będzie mocno giereczkowy, na szczęście dla niektórych, bo wiem, że nie wszyscy lubią te tematy. Dalsza część podcastu tego odcinka będzie mało growa, ale tutaj jest sporo rzeczy, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, zacząłem sobie grać w LEGO City Undercover. Nie wiem, czy wiele osób zna tę grę. Chyba najfajniejsza gra z serii LEGO, w jaką grałem, to jest trochę taki otwarty świat, coś w stylu
to GTA nawet w LEGO? GTA.
Tak, dokładnie. Tylko tam oczywiście
to stara gra jest.
Dosyć stara, kilkuletnia. Dostałem ją kiedyś od siostry, przeszedłem tak z połowę, porzuciłem, bo nie miałem czasu, teraz wróciłem. Bawię się świetnie, tam jest rewelacyjny humor, taki w moim stylu, nawiązuje do dziesiątek dzieł popkultury, przede wszystkim takich starych filmów akcji. Tam już nawet na początku masz nawiązania do Skazanych na Shawshank, gdzie jeden z bohaterów mówi, że nie jest Morganem Freemanem, mimo że wygląda identycznie, podkreśla to przez cały czas, mówiąc też, że mówi o tym, żeby nie dostali pozwu sądowego za wykorzystanie jego wizerunku. No, łamanie czwartej ściany, generalnie świetna gra. W ramach ciekawostki mogę też powiedzieć, że ruch uliczny zachowuje się tam dużo lepiej niż w Cyberpunku 2077. Ale skoro już o Cyberpunku, to też mam takie ogłoszenie w imieniu nas obu, odnoszę wrażenie. W ostatnim odcinku Futury bardzo mądrze stwierdziliśmy, złożyliśmy taką obietnicę naszym słuchaczom, że w tym roku nie kupujemy idiotycznych gadżetów i skupiamy się ewentualnie na inwestowaniu w sprzęt wideo. Kilka godzin po publikacji tego podcastu wraz z Bartkiem kupiliśmy limitowane edycje gry Cyberpunk 2077.
Nie zdążyłem, bo już było zablokowane.
Nie, kurczę, i co?
No nie mogłem, nie mogłem. Nie mogłem, była informacja, że nie można zamówić.
No to mi zepsułeś. Do tej pory mówiłem wszystkim, dobra, może wydałem kupę kasy, ale Bartek też, więc nie tylko ja tak jestem.
Ale Bartek też jest frajerem. Chciałem być frajerem, ale nie zdążyłem, Michał. Naprawdę, no wszedłem na strony i były już zablokowane. Nie miałem możliwości wrzucenia do koszyka i zapłacenia.
W każdym razie edycja bardzo ładnie wygląda. Muszę tylko znaleźć jakiegoś chętnego na samą grę, bo grę już mam na dwóch platformach w edycji standardowej. Limitki wcześniej nie kupiłem, bo właśnie nie zdążyłem. Teraz wróciła na moment do oficjalnego sklepu CD Projektu. O tym, że gra jest niedopracowana, mówiliśmy wielokrotnie, mimo tego ja się bawiłem świetnie i chcę wspierać tę markę, liczę, że ona się jeszcze rozwinie. Jeżeli bym tej limitki nie miał, to później byłbym bardzo smutny. Poza tym wiem, że przed chwilą cię opieprzyłem za to, że sprawdziłeś Gambit Królowej gdzieś tam miesiąc czy półtorej po tym, jak o nim wspominałem. i że to jest trochę jak ze sprzątaniem, czyli zrobisz, ale nie obiecujesz kiedy, żeby później nie było przypału. Ja tak samo teraz zacząłem grać w Until Dawn, o którym mi powiedziałeś w naszym odcinku halloweenowym, czyli w horror na PlayStation 4, ekskluzywny dla konsoli
Sony. To się nazywa hipokryzja.
Tak jest. Gra jest rzeczywiście świetna, 70% jest za mną, polecam wszystkim, jeżeli jeszcze nie grali. To jest właściwie bardziej taki interaktywny film, więc rzadko tam potrzeba zręczności czy umiejętności kombinowania. Raczej podejmowanie decyzji, patrzenie jak zawiązuje się fabuła, akcja. Jeżeli lubicie klimaty w stylu nastolatkowie giną po kolei w jakimś tam domku w górach, a to jest częsty motyw w różnych filmach, poczujecie się jak w domu, w dosyć strasznym domu, ale jak w domu, więc też polecam. I ja to sobie robię w ramach rozgrzewki przed The Medium, które debiutuje w chwili, kiedy to nagrywamy, pojutrze. Jeszcze raz przypominamy. I w ogóle też bardzo dziękujemy Bluebird Teamowi, bo jakoś się to nasze gadanie o The Medium rozniosło, że obaj z Bartkiem dostaliśmy bardzo ładne, limitowane kontrolery, inspirowane właśnie motywem z tej gry. I ty, Bartek, mówiłeś, że jako, że grę i tak mamy w Game Passie, to bardzo chętnie się na naszej grupie podzielisz kodem, bo dostaliśmy też kod, który pozwala tę grę po prostu.
Tak, słuchajcie, dostać. Wiecie co, to znaczy tak, my o nic nie prosiliśmy Bluebird Team, dlatego tym bardziej bardzo dziękujemy, bo ja z tematyki gier nie mam jakichś kontaktów z różnymi producentami, tym bardziej bardzo dziękujemy, że ktoś słuchał Future i no, podesłał nam takie kontrolery, bardzo nam miło. Natomiast mamy kody na The Medium. Ja opłacam Game Passa, więc The Medium mam w Game Passie, Michał to samo, dlatego też te kody rozdamy na grupie Futury, więc jeżeli ktoś nie ma Game Passa i nie chce opłacać, no to wówczas The Medium będzie mógł dostać od nas. No tyle, tyle chociaż możemy zrobić dla naszych słuchaczy.
Tak, poza tym w momencie, w którym publikujemy ten odcinek, powinny już być wyniki naszego konkursu, w którym do wygrania było 5 par słuchawek True Wireless. Gratulujemy zwycięzcom i jeszcze oczywiście kolejne konkursy będą. A teraz myślę, że możemy sobie już powoli przejść do tematu głównego dzisiejszego odcinka, którym jest, uwaga, uwaga, 5G. Osławione, dla niektórych straszne 5G. Temat bardzo głośny w ostatnich latach, wydaje się, że będzie się robił jeszcze głośniejszy, a mówimy o tym głównie dlatego, że powstał raport dotyczący 5G, przygotowany wspólnie przez Oppo i InFuture Institute. To jest taki polski instytut, który zajmuje się analizowaniem trendów społecznych i technologicznych w celu przewidzenia trendów społecznych i technologicznych w przyszłości, co wiesz, na pewno jest bardzo ciekawe dla nas, no bo Futura, hello, nawet nasza nazwa. I na pewno też przydaje się niejednej firmie. I z tego co wiem, działanie tego instytutu na co dzień to jest przede wszystkim doradzanie firmom w ramach innowacji, które te firmy mogą wprowadzić już teraz, żeby niejako przygotować się na przyszłość. Więc dla InFuture przygotowanie takiego raportu myślę, że jest dosyć naturalne, a Oppo jest tam dlatego, że po pierwsze zajmują się 5G bardzo intensywnie, po drugie chcą edukować ludzi na temat 5G, a takie rzeczy na pewno pomagają tych ludzi lepiej zrozumieć. Ja też widziałem w różnych mediach, że Oppo prowadzi najróżniejsze akcje mające na celu pokazanie odbiorcom, czym właściwie 5G jest, że nie należy się go bać i że w jakiś tam sposób pozytywnie może na nasze życia wpłynąć. No i taki raport to dla Oppo na pewno jest bezcenna wiedza, bo bazuje na polskim rynku. A po trzecie, chyba wydaje mi się, że Oppo po prostu też chce się kojarzyć z 5G, bo 5G to jest nowoczesność, a nie apokalipsa. Chyba.
No okej, to przejdź, mój drogi, bo mnie, przyznam szczerze, bardzo ciekawi. Przejdź proszę do meritum, bo na pewno będę miał mnóstwo pytań, a jednocześnie z czasem te pytania będą się pojawiać w komentarzach na YouTube, więc Michale, czyń swoją powinność.
Raport jest zatytułowany 5G w ujęciu społecznym, więc to jest zajebisty temat na Futurę, bo na kanałach technologicznych to od dłuższego czasu oczywiście mówi się dużo o 5G, ale przede wszystkim o tym, ile jest megabitów na sekundę. To też wiem, że patrzysz z zazdrością na myśl o swoim internecie domowym, albo wiesz, jakie pasma 5G obsługuje dany model smartfona, ale mało kto potrafi wyjaśnić po cholerę nam to 5G, szczególnie już teraz, bo wszyscy operują przede wszystkim takim bardzo prozaicznym przykładem. Film z Netflixa ściągniesz w 5 sekund, albo cała płyta z MP3-kami ci zejdzie ze Spotify'a w ułamku sekundy, albo już idą w totalną przyszłość i opowiadają jakieś bajki o autonomicznych samochodach latających w Smart Cities i tam takiego, wiesz, cyberpunka wizję roztaczają. No ale nie oszukujmy się, to, że teraz ja czy ty kupimy sobie smartfon z 5G, no raczej nie sprawi, że z dnia na dzień Radom albo Rzeszów staną się Smart Cities.
Dobra, Michał, wiesz co, to ja już, tak, wiesz co, ja już ci powiem na wstępie. Moje dwa prywatne telefony obsługują 5G, 12 Pro oraz Z Fold 2 5G. Mhm. Ani razu jeszcze u mnie na wioseczce nie pojawiło się logo 5G na jednym ani drugim telefonie, więc jestem gotowy na przyszłość, ale przyszłość do mnie jeszcze nie doszła.
Smutne trochę. U mnie też tak smutno, wesoło, żałosne. Bo zasięgu 5G w Warszawie jest całkiem sporo, ale jeden z większych punktów ze stałą dostępnością 5G kończy się bodajże jakieś 200 metrów od mojego mieszkania, więc jestem już tuż, tuż poza granicą tego zasięgu. Dobra, słuchaj, jednym z głównych aspektów tego raportu jest takie pojęcie jak cyfrowy humanizm i w tym z grubsza chodzi o to, żeby technologia służyła nam jako ludziom i serio pomagała, no bo w tej chwili często, oba się pewnie zgodzimy, jest tak, że firmy najpierw na siłę szukają jakiegoś problemu, o którym nikt normalny by nigdy sam nie pomyślał, a później wspaniałomyślnie proponują rozwiązanie tego problemu. No i wiadomo, że w gadżetach to chodzi przede wszystkim o to, żeby 30 razy sprzedać prawie to samo, niż serio coś ważnego ulepszyć. No jest tak, po prostu tak jest chyba. Myślałem, że coś powiesz teraz, ale spoko.
Nie, ja się wsłuchuję na razie. Ja jak będę chciał powiedzieć, to powiem, Michał. Po prostu wiem, że tyle czasu na to poświęciłeś, więc chcę, żebyś swojej wodze fantazji dał trochę popłynąć, a ja w momencie, kiedy już będziesz na fali, wpieprzę ci się w zdanie.
Czyli standardowo. Dobrze, tak. Dlatego tak się lubimy. No to w każdym razie 5G taką pierdółką, żeby sprzedać tylko coś nowego, mimo wszystko nie jest, chociaż wiem, że niektórzy tak myślą. 5G to jest po prostu kolejny etap rozwoju internetu mobilnego i mobilnej transmisji danych. Piąty już, jak sama nazwa wskazuje, gdzie na początku mieliśmy po prostu połączenia głosowe, później te połączenia w lepszej jakości i SMS-y, później weszło 3G, czyli już takie przeglądanie internetu na telefonie stało się w miarę standardem, ale dopiero na 4G
i to chyba była taka właśnie, ale to chyba już taka powoli była rewolucja to 3G, bo w Polsce to już był ten etap, gdzie faktycznie te smartfony wchodziły. LTE oraz czytaj 4G, czy teraz 5G jest po prostu udoskonaleniem tego, co internet nam zaoferował, mając już tę technologię 3G. I faktycznie, tutaj już nie chodzi o samą prędkość, znaczy prędkość wiadomo, prędkość jest najważniejsza, ale chodzi o sam sposób wczytywania stron. Wiadomo, wiele stron, aplikacji jest przystosowanych pod wersję mobilną, ale niejednokrotnie otwierają się strony, które są wyświetlane w pełnym formacie desktopowym. I ja pamiętam doskonale, kiedy chciałem włączyć chyba na iPhone'ie 3GS czy 3G te strony pełne desktopowe. Boziu, jak to się długo włączało, ile to się doczytywało, to nie trwało w sekundy, to można było liczyć w minuty, żeby strona wyświetliła się desktopowa w pełni. Teraz takich problemów nie ma już na 4G.
Tak, i w 4G odnoszę wrażenie, że też weszło konsumowanie treści wideo tak na większą skalę, również po mobilnej transmisji danych, bo oczywiście tak. Wcześniej na przykład miałem YouTube'a na telefonie, ale przez myśl by mi nie przeszło, zarówno jeżeli chodzi o prędkość, jak i o ceny pakietów danych, żeby sobie, nie wiem, w drodze do swojej ówczesnej pracy czy tam na studia oglądać YouTube'a. A teraz to jest dla mnie codzienność, nie? Tak samo głupia sprawa. Wtedy raczej mieliśmy MP3 na telefonie, teraz większość ludzi streamuje i nawet... Ja na przykład rzadko korzystam z tej opcji pobierz do pamięci, chyba że naprawdę wiem, że będę gdzieś tam poza zasięgiem, po prostu muzykę streamuję i nie czuję z tego powodu właściwie nigdy żadnych udogodnień. No i 5G to jest po prostu kolejny etap, czym co wprowadzi, tak jak 4G wprowadziło to chociażby wideo na dużą skalę, o tym będziemy gadali zaraz, ale może ty powiedz w takim razie, jak to jest z twoją rodziną, znajomymi, widzami? Czy często masz pytanie o 5G albo jakieś obawy, że nie wiem, ktoś ci mówi: ej Bartek, bo ja hoduję papuszki faliste i się boję, że jak włączę toggle 5G w moim telefonie, to wszystkie mi wymrą.
Wiesz co, Michał, problem polega na tym, i to już nie chodzi tylko o ludzi, ale również i o nas. My jesteśmy, ja już to chyba kiedyś w jakimś futurze mówiłem, my jesteśmy dosyć specyficzną osobistością, jeżeli chodzi o podejście do wielu nowości. Niejednokrotnie smartfony, te pierwsze smartfony, w szczególności iPhone, były wyśmiewane przez wszystkich ludzi i teraz pochodną iPhone'ów są wszystkie smartfony, z których teraz na co dzień korzystamy. Na początku internetu naśmiewano się z internetu, mówiąc na temat tego, że nie ma podskoku do telewizji. Jeszcze pamiętam, w momencie, kiedy ja zaczynałem, nawet to nie powiem pracę, po prostu jakąś tam swoją wątpliwą twórczość na YouTubie, ktoś, kto pracował na YouTube, był uważany za nieudacznika i ciągle było się dopytywanie, a to z YouTuba da się wyżyć, a to ty w internecie pracujesz. I jak widzimy, z biegiem lat ludzie akceptują ten stan rzeczy. Tak samo, mam wrażenie, to wszystko będzie się dotyczyć technologii 5G. I teraz wiele osób, niezwolenników, wręcz powiedziałbym przeciwników 5G, negujących tę technologię, podejrzewam, że z biegiem czasu będzie musiało ją zaakceptować, tak jak z czasem ludzie zaakceptowali fakt fizycznej klawiatury w smartfonie. Dlatego też jest to kolejny poziom ewolucji, który ułatwia nam życie, chociażby nam, twórcom w internecie, którzy dzięki temu znaleźli jakieś nowe miejsce pracy, jakieś nowe źródło dochodu, dzięki którym mogą utrzymać dom. Ja widzę po swoim tacie, który zawsze dużo konsumował treści w telewizji, od pewnego momentu, czytaj od paru lat, tata treści konsumuje tylko w internecie. Mam na myśli wiadomości, mam na myśli wszystkie informacje ze świata, z Polski, a filmów w telewizji już praktycznie nie ogląda, w głównej mierze skupiając się na swojej bibliotece VOD, czy tu mam na myśli HBO, czy mam na myśli tutaj Netflix, czy nawet kupując jakieś tam filmy w osobnej dystrybucji. Więc ja to widzę, że to pomaga. Pomaga nie tylko osobom młodszym, nie wiem, na przykład w edukacji, osobom w średnim wieku, no prawie średnim wieku jak my, czy nawet osobom starszym. Więc ja trzymam kciuki za to 5G i jestem święcie przekonany, że za 4-5 lat ludzie to już po prostu zaakceptują i nie będzie jakichś akcji foliarzy i tak dalej. To jest po prostu kolejny stopień ewolucji, kolejna rzecz, która po prostu przeforsuje nasze podejście do nowości. Tyle.
No tak, ale też trzeba brać pod uwagę to, że ludzie mają to do siebie, że jako grupa bardzo często od zawsze boją się nowych rzeczy. Ja wielokrotnie trafiałem na jakieś skany z gazet sprzed wieku z artykułami w stylu opowieści o wielkim proteście rolników, którzy twierdzą, że przez uruchomienie fal radiowych, czyli po prostu radia w ich okolicy, mają w tym roku słabsze plony, albo deszcz im przestał padać. Czy też dlatego, że gdzieś tam jest telegraf, to oni zaczęli chorować. Więc no, tak było zawsze, jak widać, pewne rzeczy się nie zmieniają, niezależnie od tego, jak wysoki jest poziom edukacji i z ilu źródeł można czerpać wiedzę. Akurat to, że w tej chwili w internecie każdy może opublikować wszystko, nie zawsze jest dobre. No ale cóż, no, co zrobić? W tym raporcie jest taki bardzo mądry cytat od Łukasza Krzeskiego z Plusa, którego serdecznie pozdrawiam, bo znamy się od lat. Łukasz powiedział: duża część obaw społecznych związanych z uruchomieniem 5G była powiązana z tym, że 5G było często przedstawiane przez operatorów tak, jakby ta technologia została przeniesiona do nas ze świata science fiction. Może w artykułach to się dobrze klika, bo jest futurystyczne i nośne, natomiast konsumenci raczej się tego boją. I to jest trochę prawda, bo rzeczywiście przedstawiano nam to 5G jako totalną, zupełną nowość, coś innego niż mieliśmy do tej pory, no i ludzie zaczęli węszyć, co to właściwie jest.
Michał, przepraszam, że ja ci teraz tak wejdę, albo nawet nie wejdę, bo zrobiłeś mi taką ładną pauzę, dziękuję bardzo. Wiesz co, nie wiem, czy to nawet problem jest, ale ludzie nie tyle boją się nowości, ale ludzie boją się tego, co jest nie do końca dla nich zrozumiałe. Ja przepraszam, że może teraz w podcaście typowo technologicznym wchodzę w taką sferę, ale dlaczego stanowcza większość ludzi boi się śmierci? Bo to jest coś, o czym nie mamy pojęcia, nie wiemy, co jest po śmierci. I ja też jestem jedną z tych osób, która boi się na ten moment, boję się, nie wiem, co jest po śmierci. Ludzie, niektórzy, dlaczego, nie wiem, dzieciaki się boją duchów, bądź moja żona na przykład w ogóle nie ogląda horrorów, bo coś, co jest niewytłumaczalne, coś, co nie można w sensowny sposób uargumentować, albo coś, co nie jest jeszcze dla nas w jakimś stopniu wyraziste i zrozumiałe, jest czymś, czego się boimy, czymś, co będziemy negować. Więc Dla mnie to jest normalne, staram się zrozumieć innych ludzi, no ale no, takie są fakty. To nawet nie jest moja opinia, to jest raczej obiektywne spostrzeżenie tego, co się dzieje na świecie. Boisz się śmierci?
Tak. Taki będzie tytuł podcastu. 5G, czy boisz się śmierci? O Jezu, ale by się kliknęło. O stary.
O kur... Wiesz, no ale to będzie, znowu clickbait. No to nie, to trzeba będzie dodać, nie wiem. 5G, czy boisz się śmierci? Apple znowu poraża głupotą. I kontynuuj.
Nie Antyfan odpowiada na krytykę. O, nie Antyfan ostro o krytyce. To już jest kombo idealne. Słuchaj, no ale to się wszystko łączy z tym, o czym przed chwilą mówiłem, cytując Łukasza, czyli jeżeli to 5G byłoby nam przedstawione jako lekka zmiana, czyli tak jak mieliśmy na przykład, nie wiem, teraz jest iPhone 12, będzie iPhone 13, to przypuszczam, że nie będzie na całym świecie protestów ludzi myślących, że przez iPhone'a 13 im krowy pozdychają, czy tam okoliczne ptactwo, no bo to jest po prostu mały następca czegoś, co już istnieje. 5G jest zmianą dużo większą, ale jednak jest właśnie po prostu tym, czyli rozwinięciem technologii, z której korzystamy od wielu lat, bo nawet nie działa na jakiejś specjalnie innej zasadzie.
Michał, nie wiem, czy pamiętasz te czasy, czy na pewno nie będzie słuchać. Ja pozdrawiam takiego młodzieńca, który kiedyś zrobił wielką furorę w internecie. Nazywa się Marek Kruszwil. Oczywiście to była bardzo kontrowersyjna postać. Wiadomo, że to wszystko było fikcja. Natomiast pamiętam doskonale, jak Marek Kruszwil był przedstawiany w telewizji. W sensie, że to jest pato, że to jest złe. Ludzie pracujący w telewizji starali się za wszelką cenę wyszukiwać w internecie to, co jest złe. I mimo iż ten kanał od początku był tworzony, no nie tyle dla bajki, co dla kontrowersji, osoby starsze, patrząc na taki wywiad w telewizji, traktowały internet jako miejsce tylko właśnie takich dziwnych rzeczy, które się wyrażają poprzez takie kreacje w postaci Lorda Kruszwila. Ale jak się okazuje, jest wiele wartościowych, informacyjnych kanałów, które ja na bieżąco oglądam i mówię to jako osoba, która od 8-9 lat nie ogląda zupełnie telewizji, nie czuję się z tym źle, bo mam wrażenie, że w internecie mogę pozyskać więcej wiedzy, wyselekcjonowanej wiedzy, takiej jaką chcę, aniżeli oglądać tylko i wyłącznie telewizję.
Jasne, to zresztą były bardzo częste sytuacje, w których jacyś twórcy internetowi i ich działalność była poruszana w programach telewizyjnych, albo wręcz oni byli zapraszani. I te programy
Magical,
były...
ten Daniel Magical.
Tak, tak, tak. I te programy były tworzone już od razu pod jakąś bardzo konkretną tezę, pod wywołanie kontrowersji i bardzo jednostronnie przedstawiały pewne sytuacje. Więc niestety może coś w tym być, że ta narracja dotycząca 5G też wymknęła się spod kontroli. Teraz wszyscy żałują, ale może być... Znaczy za późno to nie jest, bo na przykład my teraz prowadzimy ten podcast, z czasem to też się wszystko uspokoi, no ale współczuję osobom, które na przykład rzeczywiście zajmują się wdrażaniem tych sieci 5G i muszą się mierzyć z problemami i z całymi grupami osób, które sensem swojego życia uczyniły coś, z czym tak naprawdę nie ma żadnej potrzeby walczyć. I też szkoda mi jest tych osób, bo ja wierzę, że one ich zdaniem robią coś dobrego i pożytecznego. I też muszą być silne i wytrwałe w tej swojej walce, ale nie robią tego po prostu, żeby kogoś strollować i komuś dosrać, tylko z jakiejś tam swojej niewiedzy. No, mam nadzieję, że takich osób z czasem będzie coraz mniej.
Mam wrażenie, że już jest mniej. Mhm.
Tak, rzeczywiście, masz rację, bo kiedyś tych komentarzy na temat 5G, kiedy opublikowałem moje pierwsze materiały o jakichś smartfonach z 5G, było znacznie więcej niż jest teraz. Teraz to naprawdę okazjonalna sytuacja.
Dokładnie tak.
Słuchaj, 84% Polaków słyszało o czymś takim jak 5G, a na przykład o sztucznej inteligencji, która pojawia się jako motyw w filmach i w dziełach popkultury od dziesiątek lat, słyszało tylko 71%, co świadczy o tym, że 5G właśnie bardzo mocno wychodzi poza tę naszą banieczkę technologiczną i pewnie też stąd te obawy, że osoby, które na co dzień nie wiedzą nic o technologii, bo zupełnie się tym nie interesują, słyszą właśnie po raz pierwszy od lat, że wchodzi coś nowego, że wchodzi to 5G. Mnie powiem ci, że nieraz nawet kusi, żeby się jakoś tam podśmiać, bo z takich osób, bo ludziom często brakuje umiejętności ocenienia wiarygodności informacji w sieci, też przede wszystkim starszym osobom, no ale jednak staram się jakoś cierpliwie tłumaczyć. Wiesz, to jest, swoją drogą to jest jedyna rzecz, słuchajcie wszyscy uważnie, jedyna rzecz do tej pory, do której przydały mi się studia, bo na studiach miałem takie zajęcia z ochrony przed manipulacją, jakoś tak to się nazywało, i całkiem nieźle potrafię wskazywać wszelkie głupoty w tekstach i próby takiego straszenia i siania zamętu właśnie w pogoni za klikami. I póki co też według tego raportu, uwaga, bo to jest bardzo mocne.
Słucham. A to jednak nie jest mocne.
Nie. Respondenci zostali zapytani o to, czy pewne zdania czytane im przez ankieterów są prawdziwe, czy też nie. I teraz uwaga. Więcej osób uznało za prawdziwe twierdzenie, iż zdaniem badań przeprowadzonych przez WHO, czyli Światową Organizację Zdrowia, rozbudowa sieci 5G przyczynia się do rozwoju wirusa z Wuhan, niż w to, że dzięki 5G były już testy, w których trójwymiarowe hologramy ludzi mogą ze sobą gadać na odległość. Więcej osób jednak była skłonna uwierzyć w to, że 5G przyczynia się do szerzenia pandemii. Więc ta skala dezinformacji jest jeszcze spora, no?
Wiesz co, Michał, tutaj znowu wchodzimy na takie tematy poboczne, a no wszystkie wynikające z negatywnego wydźwięku. Zauważ proszę, dlaczego na przykład ja na bieżąco w ostatnich miesiącach, znaczy od zawsze śledziłem Sylwestra Wardęgę, dlaczego jego filmy na przykład tak dobrze się też klikają. Sylwester jest mega inteligentnym gościem, który potrafi świetnie uargumentować swoje wypowiedzi. Zdarzają się te dramy u niego i te dramy bardzo u ludzi powodują chęć obejrzenia tego. To samo w telewizji. Zobacz, gdyby telewizji było mówione na temat tego, jak to życie jest cudowne, jak to jest wspaniałe, to mam wrażenie, że to nie byłby ten poziom oglądalności, gdyby na przykład nie powiedzieć, że nie wiem, w tym roku zmarło 500 000 osób w Polsce na koronawirusa, czy coś w ten deseń. Ludzie szukają sensacji. To też dla nich się może wydawać bardziej wiarygodne. Jakoś mam wrażenie, że negatywny wydźwięk bardziej interesuje ludzi, a neutralność i pozytywne emocje bardziej odsuwają ich od zaangażowania w dany film, utwór, projekt, cokolwiek innego.
Tak, wielokrotnie były projekty powstania stron internetowych albo też programów telewizyjnych czy audycji radiowych skupiających się wyłącznie na przedstawianiu pozytywnych informacji. I oczywiście wszyscy wtedy
to
pisali,
by nie siadło.
Tak, oczywiście wszyscy na początku pisali, że super, będę oglądać, wreszcie wyleczę się z jakiegoś takiego swojego smutku nad ogólnie stanem świata, a potem te projekty padały jeden po drugim, bo po prostu nie było na nie zbyt wielkiego zainteresowania. No, tak niestety działają media, wiele lat w mediach pracowałem, też mogę to potwierdzić. Na szczęście w mediach technologicznych rzadko trzeba za sensacją gonić, bo śledzą je osoby
sama
i tak
zainteresowane. No.
Nie no, po prostu śledzą je osoby zainteresowane konkretną tematyką, ale na portalach, no, na
dlatego te kanały są tak popularne, jakie są, no.
No. Ale dlatego właśnie na portalach horyzontalnych, poruszających różne tematy mediach, trochę inaczej trzeba działać, rzeczywiście szukać sposobu, żeby czymś zainteresować jak najszerszą grupę osób, a najkrótsza droga do tego prowadzi właśnie przez kontrowersje.
Michał, wiesz co, jeszcze ci raz tylko wejdę w zdanie. Ostatnio nie wchodzę, naprawdę przez lata, chyba przez lata nie wchodziłem na WP czy Oneta. Naprawdę. Tam są takie mega clickbaitowe tytuły, w sensie nie neguję, tak? W sensie życzę, pozdrawiam wszystkich z Oneta i z WP, ale tam są takie clickbaitowe tytuły, że to się w głowie nie mieści. Tam praktycznie każdy tytuł, wiesz, gdybym ja się tym nie interesował, gdybym był takim po prostu, nie wiem, facetem po 60, który chce sobie wejść w internet, to praktycznie każdy tytuł bym klikał. Ludzie tworzący tytuły do tych artykułów są geniuszami. Naprawdę wow. W sensie nie mówię, że to jest dobre, czy to jest złe, ale jest strasznie takie, wiesz, zachęcające tylko, żeby kliknąć.
Tak, bo są ludzie, którzy zajmują się właściwie tylko tym w swojej pracy. Też mogę rzucić taką ciekawostką, bo przypuszczam, że mało kto o tym wie. Jest takie stanowisko w portalach jak wydawca strony głównej i wydawcy decydują o tym, w jakiej kolejności i jakie materiały pojawiają się na stronie głównej danego portalu i zawsze wymyślane są do nich nowe tytuły, zupełnie inne niż pojawiają się nawet po kliknięciu w ten tekst, który znajduje się czy to na portalu, czy w jakimś medium, które też należy do tego portalu, tak jak na przykład Onet ma swojego Newsweeka, Forbesa, Komputer Świat i parę innych. Więc często są nawet... Często są nawet testowane różne wersje tytułów i przez 15 minut jest sprawdzane, który klika się lepiej, no bo to wiesz, badanie na żywym organizmie. Przez cały czas przecież na takich stronach są dziesiątki tysięcy osób i później tytuł, który klika się lepiej, ze zdjęciem, które klika się lepiej, zostaje. No i taka jest po prostu rzeczywistość. Więc jeżeli masz wrażenie, że są to genialne clickbaity, to tak są, bo są robione przez zawodowców.
Słuchaj, Michał, na potwierdzeniu moich słów, pierwszy raz od, nie wiem, paru tygodni jestem teraz na Onecie. Pierwsze strony. Kobe Bryant zwrócił się do Polaka. Tych jego słów nie zapomnę nigdy. Giertych. Będę się domagał odszkodowania od Kaczyńskiego. Diana obwinia Karola za śmierć przyjaciela. Fatalny urlop Windsorów. Elliot Page rozwodzi się. Zdjęcia żony zostały już usunięte. Kurde. Ja pierdzielę. Co ludzie starsi, którzy dopiero rozpoczynają życie w sieci, co oni muszą mieć w głowach? Oni na takiej jednej stronie onetowej mogą spędzić cały dzień i ja się wcale potem nie dziwię, że taka strona ma takie wyświetlenia, jak ludzie po prostu w każdy pierwszy lepszy artykuł klikają. Wow, naprawdę, to jest już dla mnie szaleństwo.
No ale to się też troszkę zmienia, bo teraz wszystkie portale bardzo mocno walczą o obniżenie średniego wieku swoich odbiorców, ale to raczej są osoby rzeczywiście przede wszystkim 40+. No to młodsze pokolenie, w tym my, już zupełnie inaczej konsumuje internet. Ja akurat na portale czasami wchodzę, żeby po prostu przeczytać sobie informacje ze świata na różne portale, ale przypuszczam, że to może mieć też związek z tym, że właśnie długo pracowałem w mediach i przywykłem do tego. Dobrze, wracając tutaj, jeszcze mam małą ciekawostkę z raportu. 87% osób, które wie, słyszało o pojęciu 5G, poprawnie powiedziało, co ono oznacza, czyli że jest to szybka i stabilna mobilna łączność internetowa ludzi i urządzeń. Więc spoko. Co jest ciekawe i dosyć zabawne, to że ludzie w wieku 18-24 najczęściej słyszały o 5G, ale nie wiedzą, co to jest. Trochę mnie to zdziwiło. I na przykład według...
Tak młode osoby nie wiedzą?
Tak, no według 5% to jest rozwiązanie na telefonie komórkowym pozwalające na robienie szybkich płatności, a przecież każdy debil wie, że płaci się tym chipem na wirusa, więc no nie. Ale tam odpowiedzi najróżniejsze się pojawiają. W ogóle link do tego raportu znajdziecie w opisie tego odcinka, więc jeżeli ktoś chciałby przejrzeć, to jest 60 stron, ale z obrazkami i tak dalej, z wywiadami, z ekspertami. Zapraszam serdecznie, bo jest to podane w bardzo przystępnej formie. Okej. Wiemy już, co ludzie wiedzą o 5G, a teraz co jest w 5G najważniejsze. Bo uwaga, większość ekspertów twierdzi, że w 5G najważniejsza jest nie sama szybkość transferu, tylko raczej brak opóźnień, bo tam można osiągnąć lagi na poziomie dosłownie kilku milisekund. Docelowo to ma być wręcz milisekunda i to jest kosmiczny wynik i tak samo ważna jest stabilność połączenia. I dzięki temu 5G to będzie pierwsza generacja internetu mobilnego, która rzeczywiście może wyprzeć te zwykłe domowe sieci i pod 5G będzie można robić aplikacje i programy, które bez 5G by nie działały. O tym, jakie to będą programy, to sobie zaraz pogadamy. No ale zgadzam się, bo teraz na przykład w wielu regionach w Polsce są osoby, które korzystają z internetu mobilnego na co dzień, bo tak jest im najwygodniej, bo nie mają innej możliwości, ale to jest zawsze alternatywa i to jest zawsze coś gorszego niż takie klasyczne łącze. Ty na przykład mówiłeś, że zacząłeś ostatnio wrzucać swoje filmy z internetu mobilnego, bo idzie ci to szybciej niż z domowego, ale i tak pewnie nie jest perfekcyjnie.
Wiesz co, problem sieci mobilnej polega na tym, że nie jest tak stabilny, jak sieć stacjonarna. I powiem wam to na swoim przykładzie. Ja mam same telefony komórkowe w Orange, dwie karty SIM swoje, jedną kartę SIM żony na firmę i internet stacjonarny również w Orange. Mam 80 megabitów na sekundę z praktyczną prędkością gdzieś tam w granicach 40-50, natomiast upload mam na poziomie stacjonarki 5 6, 7 i to jest bardzo stabilny wynik. On jest taki cały czas. Natomiast w przypadku internetu mobilnego czasami jest godzina, dwie, w której ten upload mam na poziomie 15-20 megabitów na sekundę i jeżeli się wstrzelę w tę godzinę, to mi ten film faktycznie 3 razy szybciej zostanie wrzucony na YouTube niż na internecie stacjonarnym. Ale czasami jest tak, że ten upload z 20 w drugiej godzinie spadnie do 2-3 mega. No i wówczas już najlepiej mi wygodniej się przełączyć na stacjonarkę, więc brak tej stabilności na internecie mobilnym może być problematyczny dla niektórych, czytaj mnie.
Tak, myślę, że to jest też ogromny problem, jeżeli takiego internetu chciałoby się używać do jakichś bardziej profesjonalnych zastosowań niż wrzucanie filmików czy prowadzenie sobie jakichś tam standardowych rozmów. Ale na przykład, nie wiem, do prowadzenia gdzieś transmisji w sieci, z tym też są zawsze problemy. Więc w tej chwili internet mobilny jest tylko takim troszkę słabszym i mniej pewnym zamiennikiem, nawet jeśli momentami bywa szybszy. A co do tych aplikacji, które wykorzystają moc 5G, to rzeczywiście w tej chwili nie jest ich zbyt wiele, ale na przykład wydaje mi się, że wideokonferencje mogą wejść na wyższy poziom, bo z tak niskim lagiem, tak niskim opóźnieniem ludzie na przykład będą mogli i już mogą, bo były takie testy, grać muzykę zdalnie i organizować sobie próby i być wciąż zsynchronizowanymi, nie? Co w tej chwili też w dobie czasy mamy jakie mamy jest bardzo ważne. My jak się łączymy z Bartkiem do podcastu, to też różnie bywa i podejrzewam, że niektórzy momentami sądzą, że jesteśmy niedorozwinięci, bo ja mówię jakiś dowcip, a Bartek się śmieje 3 sekundy później. Jeżeli jesteśmy niedorozwinięci, to akurat nie dlatego, po prostu zdarza się tak, że ten internet troszkę mimo wszystko przymula i ta rozmowa nie jest taka płynna, jak byłaby w rzeczywistości. I myślę, że jeżeli już się zobaczy i poczuje raz te różnice, to będzie bardzo trudno wrócić do tej jakości, którą mamy teraz.
Co Michał mówisz?
No więc właśnie, powiem ci, że mnie to, jakby to było naprawdę, to mnie to wcale nie zdziwiło, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak złośliwe są zawsze rzeczy martwe, jak to się mówi.
Pieronie ty.
Poza tym na przykład mamy przenoszenie ruchów. To już taka bardziej futurystyczna rzecz. W tej chwili już są przeprowadzane operacje zdalnie, ale raczej się nie używa do tego mobilnego internetu. Myślę, że będzie to dużo prostsze, jeżeli będzie można to robić również na jakichś zadupiach, a nie tylko w miejscach, które i tak mają pewnie super wyspecjalizowanych lekarzy i są mega rozwinięte, a 5G może takie rzeczy umożliwić. Ewentualnie, nie wiem, mógłbym cię zdalnie podrapać po pleckach, jakbyś chciał i to też by było takie płynne. Myślę, że jeżeli chodzi o to przenoszenie ruchów, to się nie zdziwię, jeżeli znowu branża erotyczna nam zapewni bardzo szybki rozwój tego segmentu, no ale zobaczymy. A już tak konkretniej, nie o branży erotycznej, ale o obszarach, na które 5G bardzo mocno wpłynie i pośrednio wpływając też na nasze życia, to w raporcie jest przedstawionych 6 takich obszarów bodajże, więc przejdźmy sobie przez nie szybko. Najpierw edukacja. I powiedz mi, jak tam u twojej córki te zdalne zajęcia? Polska szkoła gotowa, nie gotowa? Działają, nie działają?
Wiesz co, różnie bywa. Raz to działa, raz nie działa. Główny problem nauczycieli mojej córki jest fakt, że czasami są to osoby, nie powiem, że stare, tylko starsze, które nie do końca ogarniają to. Była taka sytuacja, że jeden uczeń przez całą lekcję wyłączył dźwięk nauczycielce i ona przez pół godziny mówiła. No i wkurzyła się, chłopak dostał naganę, więc tutaj problem jest, w miarę jest stabilnie, tutaj bardziej jest problem, mam wrażenie, nie do końca do edukowania nauczycieli, w jaki sposób oni mają to prowadzić, w jaki sposób radzić sobie z takimi żarcikami 10-11-latków. No, ja raczej tak nie narzekam, jest w miarę okej, z tym, że znowu, wszystko jest zależne u mnie od tego łącza, więc mam wrażenie, że te serwery szkolne, przynajmniej w tej szkole, która Ola się uczy, są w miarę okej do takiej edukacji.
Spoko. Jeżeli chodzi o edukację, to tutaj eksperci największych szans na zmiany upatrują przede wszystkim w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, bo i wszystkie badania, i po prostu logika potwierdzają, że zajęcia prowadzone w ten sposób są dużo bardziej wciągające i angażujące do uczniów. I wydaje mi się, że za te 10 lat to może nie będzie standard, żeby na każdej biologii się przenosić do ciała człowieka, tak jak kiedyś taka kreskówka była, pamiętasz? Gdzie tam sobie podróżowali po ciele człowieka. Francuska chyba.
Chodzi ci ta, tak, ale to już starsze, to chyba z lat 80. jeszcze.
No, tak.
Ojejku, wiem o co chodzi, wiem, tak. To na Netflixie chyba nawet teraz puszczają.
Możliwe. No, w każdym razie nie wydaje mi się, żeby takie podróże w wirtualnej rzeczywistości były standardem, ale wydaje mi się, że jako taka mała atrakcja na niektórych lekcjach się mogą trochę upowszechnić. I co prawda, do tego nie jest potrzebne 5G, żeby sobie coś odtworzyć, ale żeby było interaktywnie i wśród całej klasy, żeby wszyscy mogli w tym jakby razem uczestniczyć, no to już jak najbardziej. Nie wiem, ilu z naszych słuchaczy używało rozszerzonej albo wirtualnej rzeczywistości w postaci jakichś gogli, ale uwierzcie, że jeżeli są tam jakieś opóźnienia, których dzięki 5G ma nie być, to żygi od razu, a przynajmniej zawroty głowy na dobrą godzinę. I mówię to jako osoba, która bardzo lubi wirtualną rzeczywistość, która często z tej technologii korzysta, ale no tutaj ta stabilność jest absolutnym kluczem do tego, żeby po prostu nie zwariować. Powiedz, zazdrościsz dzieciom takich lekcji futurystycznych? Jakie były? Nie?
Nie. Wiesz co, ja ogólnie teraz dzieciom nie zazdroszczę nauki zdalnej, bo mam wrażenie, że dużo mniej wynoszą ze szkoły, niż gdyby to była normalna, zwykła lekcja. Mówię to z własnego doświadczenia, wiem jak działa nauka zdalna, wiem jak czasami rodzice angażują się w te wszystkie lekcje, w odrabianie pracy domowych i mam wrażenie, że na dłuższą metę taka szkoła zdalna będzie z perspektywy najbliższych lat mocno krzywdząca dla edukacji dziecka. Tak, dziecko możliwe, tak się nigdy nie zaangażuje, tak jakby w normalnej szkole, wiesz, nauczyciel by cię zaprosił do tablicy. Tak nie oszukujmy się, tym bardziej nastolatki mają wysrane na to.
Oczywiście, dlatego moim zdaniem właśnie bardzo by mogło pomóc na przyszłość coś takiego, jeżeli te lekcje mogłyby być przeprowadzone w dużo bardziej atrakcyjnej formie. No bo w tej chwili, jeżeli mamy taką wideokonferencję, no to...
Angażujące, Michał.
Nie oszukujmy się. Zresztą bardzo wiele komentarzy dostajemy od naszych słuchaczy, za które bardzo dziękujemy, mówiących o tym, że słuchają nas namiętnie podczas swoich elekcji. Znaczy...
No właśnie.
Ciekawe, czy niektórzy nas słuchają podczas swoich erekcji. Przepraszam, musiałem.
Jezu, o Boże. Powiem ci, że nawet ja tego żartu nie wyłapałem. Oj, Michał.
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Dlatego
naprawdę, żart szybko... 6 na 9.
Bądźmy poważni. Przemysł. W przemyśle przede wszystkim inteligentne rolnictwo na przykład. I
ale tylko w Przemyśle? A w Rzeszowie?
No Rzeszów będzie Smart City, zapomniałeś?
Okej.
Okay. Chodzi przede wszystkim o monitorowanie jakichś tam warunków panujących w glebie, pogody, dużo połączonych ze sobą urządzeń i to się może wydawać nisza, bo my sobie myśląc o rolnictwie wyobrażamy sobie właśnie pana Staszka, który gdzieś tam kupił drugi traktor i już mu nic więcej do szczęścia nie potrzeba, ale rolnictwo to jest jakby nie patrzeć wciąż dla ludzkości ogromny biznes, a ten rynek smart rolnictwa w 2025 roku, przypominam, że to niestety jest już niedługo, szybciej niż się wydaje, ma być wart 25 miliardów dolarów, a inteligentne fabryki na przykład, no to już się właściwie zaczyna dziać w tej chwili, jeżeli chodzi o jakieś zarządzanie urządzeniami, zarządzanie dostawami, śledzenie historii transportu danych produktów, czy jakąś tam management floty pojazdów, no to w tej chwili takie rzeczy się już dzieją i naprawdę zmieniają ogromnie wydajność tego, jak różne placówki pracują. I to myślę, że będzie ostatecznie dobre dla wszystkich, bo dzięki temu też ceny będą mogły pewnych rzeczy spaść, a przynajmniej mam taką nadzieję. I będziemy mogli uniknąć też na przykład kupowania produktów, które pochodzą z wątpliwych źródeł. Czyli na przykład, że gdzieś tam na pewnym etapie wykorzystuje się pracę dzieci. Akurat w jednej z moich poprzednich prac moja firma przygotowywała taki system, który właśnie monitorował różne takie wykroczenia i to rzeczywiście działało. To znaczy pamiętam, że amerykański rząd dzięki nim wykrył jakieś tam incydenty z handlem ludźmi na granicy meksykańskiej i no grube sprawy. 5G też w tym pomoże w każdym razie. Tutaj troszkę mniej zgodne to jest z tematyką naszego podcastu na co dzień, ale przemysł się zmieni na pewno i to myślę, że szybko, bo to jest oszczędność pieniędzy, ostatecznie wygoda, a dużym firmom co jak co, ale na pieniądzach zależy zawsze. Ale było o rolnictwie, a mamy tutaj jeszcze do omówienia rzeczy znacznie bliższe naszym zainteresowaniom, czyli rozrywkę. I co prawda też są takie gry jak na przykład symulator rolnika. Tutaj chyba polskie firmy i niemieckie się specjalizują w przygotowywaniu produkcji z gatunku simulator. Ale tak, po pierwsze rozwiną się bardzo na pewno transmisje sportowe czy transmisje koncertów i będą dużo bardziej interaktywne niż są w tej chwili. To znaczy jakieś powtóreczki, inne ujęcia z różnych kamer. Sami sobie będziemy mogli robić, ustawiać takie rzeczy bez żadnych lagów. Ja czekam na takie doświadczenia, szczególnie, że teraz jestem wytęskniony różnych takich wydarzeń doświadczanych na żywo, a może dzięki temu te wydarzenia będą bardziej przypominały w formie online to, co można rzeczywiście zobaczyć w rzeczywistości. No i po prostu będziemy mieli większą wolność. Nie wiem, może będziesz mógł na przykład też wyciągnąć sobie zapalniczkę na koncercie i drzeć ryja do piosenek Dżemu i tam druga strona to będzie słyszała. Ale oczywiście czymś, co teraz już bardzo, bardzo mocno się rozwija, jest granie w chmurze, czyli gry wideo. To przez długi czas stało, doniesienia są już właściwie od 10 lat, że już zaraz, to jest ostatnia generacja konsol, śmierć komputerów, wszyscy będą grali w chmurze. To się nie działo bardzo długo, ale w ciągu ostatniego powiedzmy roku widzę, jak ogromny jest skok również wśród usług, które są dostępne na telefonach, czyli chociażby chmury Xboxowej albo Stadia od Google'a. A ty sprawdzałeś już tę chmurę na Switchu albo jakąś inną?
Sprawdzałem chmurę z racji tego, że jak wiecie, postanowiłem, że chcę mieć jeden stały telefon z Androidem na foldzie. Sprawdzałem zdalne granie na xCloud i jest to w miarę niezłe, z tym, że ja mówię wprost, jestem na tyle starej daty, że bardzo konserwatywnie podchodzę do tego typu zastosowania i omijam to na razie szerokim łukiem, dopóki mam możliwość grania na konsolach, staram się nie grać. Powracając, Michał, do twojego pytania odnośnie Switcha. Ja dopóki ta stabilność łącza 5G nie będzie na takim poziomie, gdzie z chmury będę mógł grać, nie wiem, podczas gdzieś podróży pociągiem i ten transfer danych będę miał bardzo duży. Ja na razie nie widzę tego zastosowania w przypadku Switcha, przynajmniej jako osoba, która gra na wszystkich konsolach, bo tak, jeżeli mam Switcha, to ja go w głównej mierze staram się używać w formie mobilnej, gdzieś pojadę, w coś ten deseń. A jeżeli chcę sobie pograć na przykład w takiego Control, no to ja mam, teraz bodajże jest z tego co pamiętam w Game Passie, to ja mogę sobie na Game Passie ściągnąć go i wiadomo, że bez żadnej chmury na Xboxie będę miał dużo, dużo, dużo lepszą grafikę aniżeli na Switchu, więc stacjonarnie mi się to nie, jak to moja córka mówi, nie opyla. Natomiast w podróży, dopóki Switch jest tylko Wi-Fi, i nie ma, nie obsługuje technologii 5G, a ta 5G nie jest tak rozwinięta, to ta chmura w podróży jest nam kompletnie zbędna, więc ja tak jak mówię, jestem bardzo konserwatywny względem tego i staram się to ograniczać do minimum. Ale kto wie, być może z czasem faktycznie przełamie się, tak jak przełamałem się na kupowanie gier w wersji cyfrowej, zajęło mi to ładnych kilka lat. Być może przed 40 nauczę się też grać w chmurze.
Znaczy, ja ciebie trochę rozumiem, bo też jestem starej daty i lubię pudełeczka i tak dalej, ale abyśmy się też na pewno dobrze zrozumieli w 100%, bo dla mnie też w tej chwili opcja grania tylko w chmurze nie byłaby zbyt atrakcyjna. Ale chodzi właśnie o ten wybór, który będziemy mieli. Czyli po pierwsze, że gdzieś tam w podróży na telefonie będziesz mógł grać w gry, których inaczej byś nie miał przy sobie, mimo że telefon oczywiście nie dysponowałby sam w sobie taką mocą obliczeniową, żeby taką grę odpalić. A po drugie, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu nie masz możliwości pogrania w coś w domu w satysfakcjonującej jakości, to wtedy możesz zdecydować się na wykupienie jakiejś gry w usłudze chmurowej. I wiesz, prosty przykład, Cyberpunk 2077. W tej chwili znam już kilka osób, które mają zbyt słaby komputer, żeby tę grę odpalić w zadowalającej jakości.
Tak. I są zadowoleni z tego, jak grają.
Tak, i nie chcą grać też na konsolach, bo tam ta wersja jest słabsza, albo nie mają jeszcze konsol nowej generacji, bo je trudno kupić, a na PS4, Xboxie One wiadomo, jak ta gra działa. Te osoby grają albo na GeForce Now, albo na Stadii. Dwie przynajmniej przeszły już całą grę, są zachwycone. To i chcąc, nie chcąc, pewnie trochę bardziej nie chcąc, ale Cyberpunk przynajmniej u nas przetarł szlaki temu graniu w chmurze, bo dla wszystkich tych moich znajomych to było pierwsze takie doświadczenie, że naprawdę całą grę przeszli w chmurze. Ale wszyscy są raczej zadowoleni z tego, więc jeżeli internet 5G wskoczy na taki sam albo jeszcze wyższy poziom jak większość domowych łącz, to myślę, że ten wybór będzie bardzo istotny i często ludzie będą mieli takie dylematy, czy na przykład pograć sobie na konsoli, czy też w chmurze i na telefonie wygodnie, czy też w chmurze, bo na przykład w tej chwili jest już lepsza jakość w chmurze. I też będziemy pewnie mieli taki wybór, czy zainwestować w nowe części do komputera, żeby mieć dobrego kompa przez 2 lata, czy też w tej cenie...
Czy w subskrypcję. No.
Tak, czy też w tej cenie kupić sobie abonament na Stadię i dobry pakiet internetu mobilnego. I wiesz, teraz to się wydaje absurdalne, ale na pewno tak będzie. I ja, żeby nie było nieporozumień, ja jestem pewnie tą osobą, która nogami i rękami się będzie trzymała tych klasycznych konsol, bo ja po prostu to kocham, ale na pewno też nieraz z takiej opcji skorzystam.
Słuchaj, wiesz co, tak, to jest właśnie, Michał, to, co ludzie na początku są sceptycznie nastawieni do nowości, co mówiłem paręnaście minut wcześniej. Ja jestem dokładnie takim typem człowieka, który jest sceptycznie nastawiony do takich nowości. Doskonałym tego przykładem jest mój tata. 30 lat grał i gra na PC-cie, a od momentu, kiedy przekazałem mu PlayStation 4 Pro, od paru miesięcy, dwóch, trzech gra w dalszym ciągu w gry tylko i wyłącznie na konsoli, bo tych tytułów nigdy nie miał, zaakceptował pada, przechodzi teraz drugi raz God of War z 2018 roku, ostatnio przeszedł Uncharted 4 i mówi, że synek, kurde, ale to jest dobre, bo na PC-cie tych gier nie miał, zaakceptował to, po 30 latach grania na PC-cie zaakceptował konsolę.
Czyli dla obu stron jest jeszcze ratunek. Kto wie, może ja kiedyś będę miał PC-ta. Dobra, jedziemy chyba dalej. Medycyna i na przykład telemedycyna, rzecz bardzo na czasie. Ja od momentu rozpoczęcia triumfalnego pochodu epidemii miałem już kilka teleporad i to, żeby się czegoś dowiedzieć, to jest masakra, a żeby coś zdiagnozować, jeszcze większa. I naprawdę mam nadzieję, że z biegiem lat to będzie szło w kierunku po pierwsze wideokonferencji i na pewno pandemia to przyspieszy, a po drugie tych wideokonferencji w naprawdę dobrej jakości, bo samo patrzenie na kogoś też może dostarczyć jakieś tam informacji. Jak kiedy ja na przykład widzę ciebie teraz w tej jakości przez komunikator 5x5 pikseli, to no nie wiem, przypuszczam, że jakbyś tutaj usnął, to bym się skapnął po 10 sekundach. A jeżeli jeszcze te ewolucje tutaj...
Szybko! To nie było 10 sekund.
Pod względem wideo połączymy z ewolucją urządzeń ubieralnych, takich jak na przykład Apple Watch, no to panie, to już rzeczywiście mogą być jakieś ogromne zmiany na plus. Wiadomo, że te Apple Watche, inne wearables nie są tak dokładne w swoich pomiarach jak profesjonalne urządzenia medyczne, ale jakiś tam pogląd dają i na przykład z tego co wiem, w Stanach Zjednoczonych lekarze już mogą oficjalnie, jest to zatwierdzone, z pewnych danych z Apple Watcha korzystać. Ty używasz Apple Watcha, ja akurat nie, ale możesz powiedzieć, czy przydają ci się te funkcje zdrowotne.
Wiesz co, teraz jestem na takim etapie, postanowiłem, że będę robić nową serię ogólnie o ekosystemach od każdego producenta. Teraz akurat mam Galaxy Watcha na ręku, ale tak, używam Apple Watcha i powiem wam, że byłem jakoś w zeszłym roku u lekarza, u kardiologa, który tam mi badał serducho w związku z moją arytmią serca i przedstawiałem wyniki EKG, które... w stanowczej większości pokrywały się z profesjonalnym, tym profesjonalnym lekarskim badaniem EKG. Przedstawiałem swoje wyniki, pokazywałem, że no tutaj wczoraj, tydzień temu, 2 tygodnie temu serducho, nie wiem, mniej więcej biło tak i lekarz tak bardzo się zaangażował w to, tak obserwując, to była taka kobietka gdzieś koło 50 i mam wrażenie, że ją mocno to zainteresowało. Wiadomo, że to nie jest taki poziom, jak tak mówisz, że w Stanach, że oni to mają zaakceptowane, etc. Bardziej to pokazywałem w formie ciekawostki, ale miało to przełożenie. Tak samo jak ja jako osoba, która leczy się na nadciśnienie tętnicze, teraz w miarę jest stabilne i na bieżąco sobie minimum 2 razy dziennie staram monitorować tętno, to na Apple Watchu bardzo często wyniki pokrywają się z normalnym ciśnieniomierzem, na którym mierzę ciśnienie. Zazwyczaj to jest, wiesz, 1-2 bicia serca w tę albo w drugą stronę. jest bardzo podobnie, więc jeżeli chodzi o Apple Watcha, porównując do zwykłego ciśnieniomierza, to tętno pokazuje się, jakby było ok.
Spoko. Warto też podkreślić, że w tej chwili mówimy o Apple Watchu ze względu na to, że Apple się świetnie tam ustawiło właśnie z tymi środowiskami medycznymi w Stanach Zjednoczonych i bardzo mocno stawia na promowanie funkcji Apple Watcha właśnie jako takiego strażnika zdrowia. Natomiast jeżeli korzystacie z innych smartwatchy wyższej klasy, czyli chociażby z Oppo Watcha, no to te wyniki też powinny być w jakiś tam sposób na pewno miarodajne i pomocne również dla lekarzy. Ja w ogóle, wracając jeszcze raz do mojej byłej pracy, pracowałem w marketingu, co prawda, ale przy produkcji oprogramowania z amerykańskimi przede wszystkim startupami i też wiem i widzę od lat, jak gorącym tematem na rynku są startupy związane z tak zwanym digital healthcare, czyli cyfrową służbą zdrowia. I wiele z tych pomysłów, które teraz próbuje się wprowadzić na dużą skalę, rzeczywiście wykorzystuje albo chce wykorzystywać szybką transmisję danych. I niestety mamy ten problem, że dzięki temu prawdopodobnie żyjemy, ale służba zdrowia istnieje i działa od dawna. I te systemy niektóre są tak skostniałe i też prawo jest tak skostniałe, że trudno jest cokolwiek tak z dnia na dzień zunifikować i po prostu zmienić. Ale jeżeli na przykład, wiem, że to niemożliwe, teraz byśmy powiedzieli sobie reset i postawili służbę zdrowia na obecnych technologiach, to gwarantuję wam, że chorób, zgonów, niedopilnowań byłoby znacznie mniej i wielu wypadków dałoby się uniknąć. Niestety musimy tam iść trochę dłuższą drogą, ale widząc od środka, jacy ludzie robią tego typu aplikacje, w jaki sposób takie aplikacje powstają, jaki jest ich cel, zapewniam was, że będzie naprawdę tylko lepiej. I mam nadzieję, że to się zacznie może w San Francisco, ale na tym Rzeszowie, do którego się dzisiaj przyczepiliśmy, się nie skończy i będzie wszędzie. Kolejnym punktem są relacje międzyludzkie i tutaj już tak bardzo szybko, bo wspominaliśmy o tym, że te połączenia wideo będą takie bardziej instant, do tego rozszerzona wirtualna rzeczywistość. Być może za jakiś czas wkroczy nam też więcej haptyki do tych relacji. O tym też już w sumie mówiliśmy a propos branży erotycznej, ale na pewno te kontakty przez internet staną się bardziej ludzkie, po prostu i bardziej na wyciągnięcie ręki zawsze. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że jeszcze całkiem niedawno mimo wszystko wideokonferencje były rzadkością. Ja jeszcze parę lat temu w ogóle nie korzystałem z wideokonferencji. Teraz i nie tylko w pracy, ale też ze znajomymi się zdarza i te rozmowy wideo w każdych warunkach, w każdym miejscu też już weszły do takiego codziennego użytku. Nie wiem, jak jest u ciebie.
Wiesz co, wideo rozmowy na jednym etapie w zeszłym roku, nawet mnie, brzydko, rozdziewiczyły. Mianowicie miałem libację online'ową. Pierwszy i ostatni raz piłem ze znajomymi przez rozmowę. Mianowicie była to takie spotkanko na X-comie, w sensie z X-com raz w roku organizuje takie spotkania, w których możemy po prostu wspólnie się spotkać, pogadać, pośmiać, wypić. No i w zeszłym roku wiadomo, z wiadomych przyczyn możliwości nie było i się zebraliśmy tam w kilkanaście osób na takiej konferencji, każdy z Drinusiem. No i jak wiesz, dosiadłem się o 21, tak, to o godzinie 2, tak, no ciężko mi się od tego komputera wstawało. Nie wiem, jako ciekawostka możecie sobie spróbować coś takiego. Nie jestem zwolennikiem, ale to zawsze coś nowego.
Nie, no ale właśnie to brzmi bardzo prozaicznie, wręcz jak żart, no ale też jakby pokazuje, że jeżeli chcemy, to pewne elementy życia socjalnego, godząc się na jakieś kompromisy, potrafimy przenieść do internetu nawet w tej obecnej formie i to jest fajne. Ja też miałem kilka takich spotkań. Pamiętam, że na przykład urodziny kogoś z rodziny w ten sposób obchodziliśmy, że dzwoniliśmy się więcej osób i też każdy ze swoim alkoholem. Było bardzo fajnie. No w każdym razie ten ostatni rok nam pokazał z pewnością, że rozwój takich rzeczy jest bardzo ważny i pewnie też dzięki temu te rzeczy będą rzeczywiście rozwijały się szybciej. No i wreszcie mamy smart cities, ale póki co niestety nie chodzi o latające samochody i neony, tylko raczej bardziej przyziemne zbieranie danych z gazomierzu, połączone w sieć śmietniki albo oświetlenie, wykrywacze dymu, które w razie czego od razu powiadomią kogo trzeba, albo sklepy autonomiczne. I to są bardzo fajne rzeczy, które z pewnością wielu osobom zaoszczędzą mnóstwo czasu i też przyczynią się do tego, że będzie mniej zanieczyszczeń, że będzie mniej wypadków wszelkiego rodzaju, a to też są małe zmiany, które można wprowadzać stopniowo i przypuszczam, że nie będzie z tym większego problemu, jeżeli tylko będą znajdowały się pieniądze. I 5G i ta niezawodność transmisji też z pewnością bardzo się tutaj przyda. Mnie chyba najbardziej, no przyziemnie, bo jestem typowym konsumentem, jarają te autonomiczne sklepy. Czyli po pierwsze sklepy bez kas, a po drugie też zaopatrujące się inteligentnie. W Stanach jest kilka takich sklepów, między innymi przez Amazona prowadzonych. W Polsce nie wiem, na jakim to stoi etapie, ale na przykład Żabka się bardzo mocno zaangażowała w tego typu projekty. Chodzi o to, że wchodzisz do sklepu, bierzesz to, czego ci potrzeba, wychodzisz. Trochę przerażające, ale po prostu kasa pobiera się sama z twojej karty.
Złodziej level expert, no. Cyk, wchodzę, nara.
Wiesz, mógłbyś na przykład wejść w masce przedstawiającej mnie i wtedy może na przykład to ja bym się, to mnie by później Ada pytała, dlaczego znowu wydałem 600 zł na łyski na przykład. Ale kurczę, no to...
Naprawdę będziesz mi to wypominać?
No to jest bardzo ciekawe, więc po pierwsze pewnie niektóre sklepy będą rzeczywiście za jakiś czas działały. O, mamy piękny przykład w tej chwili działania technologii, nie 5G, czyli przez jakieś 10 sekund zamarłeś po prostu u mnie i nie słyszałem.
Tak, ty, i ty u mnie też, ty u mnie też.
Doskonale. Dobrze, na czym skończyłem? Ach, że autonomiczne sklepy są zajebiste i są bardzo ciekawe, szczególnie jeżeli same uzupełniają swoje zapasy i zamawiają zaopatrzenie. Bardzo fajne i mam nadzieję, że przynajmniej testowo będziemy mogli coś takiego w najbliższym czasie sprawdzić. I tutaj ogólnie moją główną konkluzją własną z tego raportu jest to, że nie wiem, czy też odnosisz takie wrażenie, ale wiele rzeczy na świecie jest zacofanych bardzo względem innych i względem obecnych technologii. Tak jak na przykład, wiesz, w Stanach są generalnie w dupie z systemami płatności, bo u nich jest ta cała spuścizna wielu, wielu lat budowania mniej zaawansowanych, starszych systemów, których nie opłaca się, a często też nie można tak szybko zmienić. Wiesz, u nas się to robiło na świeżo, bo mieliśmy wcześniej komunizm na przykład i tak dalej. W związku z czym teraz jesteśmy jednymi nieustannie z liderów płatności zbliżeniowych, płatności telefonami i tak dalej. I mnie właśnie nie pasuje to, że z jednej strony trzymam w swojej kieszeni super nowoczesny smartfon, który obsługuje technologię 5G, na którym mogę sobie oglądać filmy, grać w zaawansowane gry, jak na przykład nasz ukochany Deluxe Ski Jump, słuchać muzyki i mam dostęp do całej wiedzy świata, a z drugiej strony gość mi przychodzi właśnie sprawdzić odczyt z gazomierza, który po prostu wygląda jak żywcem wyciągnięty z jakiejś steampunkowej gry. Dlatego mam nadzieję, że 5G będzie taką szansą na mały reset i na wyrównanie szans i na doprowadzenie wielu aspektów naszego życia do tego poziomu, na którym są już te aspekty najbardziej zaawansowane, czyli w tej chwili właśnie chociażby smartfony. Musisz coś powiedzieć, bo ja mówiłem chyba z 15 minut bez przerwy, ludzie się...
Dlaczego się... Ej, nie f***am się, ej. Michał miał dzisiaj prowadzić temat przewodni. Ja go słucham, bo przyznam, że nie angażowałem się w to, więc no co ja mogę tylko i wyłącznie potwierdzić. Michał, godzina 11, nie wiem ile ja tam będę z tego wycinać. Coś jeszcze masz do powiedzenia, czy przechodzimy do polecajek?
Tak, dodam jeszcze raz, link do całego raportu będzie w opisie, jakbyście chcieli sobie przejrzeć. Dla nas póki co chyba ta chmura jest najbardziej namacalną technologią, dzięki której skorzystamy na 5G. No i cała ta rewolucja w 5G tak naprawdę będzie ewolucją, no bo mało rzeczy w technologiach dzieje się nagle, co nie? Ja mam nieraz takie rozkminy, że jakby na przykład 10 lat temu nagle pojawiły się paczkomaty w tej formie, w której one istnieją teraz, że podchodzę ze smartfonem, mam geolokalizację, odbieram coś i odchodzę, to po prostu byłoby dla mnie totalny science fiction. Ale świat wokół się tak zmienia stopniowo, że wchodzą te wszystkie usługi, wchodzą Ubery, wchodzi kupowanie jednym kliknięciem na Allegro i w sklepach, wchodzą paczkomaty, więc no ten świat nie zmienia się z dnia na dzień i wszystko się dzieje stopniowo. Z 5G będzie tak samo. No. I tyle.
Wiesz co, świat się nie zmienia z dnia na dzień dla osób, które siedzą w tym i się w to angażują, ale dla osób, które w tym nie siedzą, to mam wrażenie, że świat się zmienia dnia na dzień, bo nie wiem, gdyby gdybym miał, nie wiem, niestety nie mam ani babci, ani dziadka, gdyby moja babcia albo dziadek zobaczyli teraz, co się dzieje, gdzie oni nie byli nigdy zaangażowani, zresztą podejrzewam, jak każda babcia i dziadek, w jakąś branżę technologiczną, to by nagle zobaczyli, że można robić zakupy przez internet, że można odbierać zdalnie paczki, że można dokonywać płatności przez telefon, zegarek, to dla nich to było jedno takie, jedne boom, takie mówi wow. Wiesz, jeżeli my, Michał, w tym siedzimy, to faktycznie dla nas jest to kolejny stopień ewolucji, który step by step następuje, ale dla osób, które po prostu nagle odkrywają internet i widzą, co się dzieje tutaj, no to to jest takie wow, ale się zmieniło. Także mówię, szczególnie seniorzy, nie?
No, oczywiście, jeżeli odkrywają, bo też znam mnóstwo osób starszych, które istnienie tego typu rzeczy po prostu ignorują, to znaczy wiedzą, że takie rzeczy są, ale stwierdzają, że już są zbyt starzy, zmęczeni i przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, żeby angażować się jeszcze w coś nowego i to też jest jakby okej. I myślę, że teraz możemy już sobie przejść do polecajek. Mów, co tam masz.
Ej, wiesz co, ja nie pamiętam, czy ty w jakimś podcaście polecałem Foton? Pamiętasz?
Mm-mm.
Nie polecałem Fotonu?
Chyba nie.
Serio? Ej, kurde, wiecie co, bo właśnie dzisiaj tak rozmawialiśmy sporo na temat przyszłości technologii. Nie pamiętam, jeżeli polecałem, to opierdzielcie mnie w komentarzach. Polecam wam gorąco na Netflixie, nie wiem czy jeszcze jest, ale oglądałem to już dwa razy. Znaczy mówię wprost, na przykład mojej żonie się nie za bardzo spodobał, ale ja ten film pokochałem. Foton, jest to dramat, powieść z 2017 roku, nie powiem, że z Polski, ale polscy aktorzy występują. Tam główną rolę gra Andrzej Chyra. Jest to film zrobiony raczej w formie takiego dokumentu i gdybania na temat przyszłości. Pierwsze kilkanaście minut mogą być dla was męczące, ponieważ przedstawiana jest tam cała ewolucja, nasza ewolucja istot na świecie. Od Wielkiego Wybuchu po bardzo oryginalną wizję przyszłości związaną z tym, że nasza forma, znaczy tylko tyle powiem, bez spoilerów wielkich, że nasza forma fizyczna praktycznie przestanie istnieć i staniemy się bytem funkcjonującym na dyskach. Czy, nie wiem, no pewnie znowu na zasadzie chmury, o której dzisiaj tak z Michałem mówiliśmy. Gorąco zachęcam obejrzeć sobie Foton, bodajże jest na Netflixie. Ostatnie kilkanaście minut mi bania od tego pękła. Ale jest to możliwe, że tak może kiedyś, na pewno nie za czasów naszych, czy naszych dzieci, czy nawet wnuków, ale coś takiego może w przyszłości być możliwe. Musicie się przeforsować, musicie przemęczyć te kilkanaście minut, które dla osób nieinteresujących się ewolucją człowieka mogą okazać się męczące, ale później jest spoko.
No powiem ci, że jeżeli ktoś tam chciał opierdzielić 5 miliardów lat ewolucji istot w 15 minut, to rzeczywiście się można poczuć przytłoczonym pewnie po takim seansie. Ale to są w ogóle bardzo, bardzo grube, srogie i trudne rozkminy. Czy ja przeniesiony na dysk, albo tak jak Keanu Reeves czy Johnny Silverhand w Cyberpunku do jakiegoś tam mikrochipu, to nadal będę ja, bo wierząc, że istnieje coś takiego jak dusza, jednak wiele osób wierzy w to, że jest czymś więcej niż tylko kubką mięsa. Jeżeli zostaną skopiowane, no to to będzie ich kopia, a nie oni sami. Ale podobnie też na przykład rozmyślałem o tym, że kiedy śpimy, to też nam się świadomość na moment wyłącza. I wiesz, na przykład budzisz się i mogłoby się okazać, że jesteś tylko 597 kopią Bartka, a poprzedni przestał istnieć poprzedniego wieczoru. Wiesz, o co chodzi? To są bardzo trudne filozoficzne tematy, więc
wiesz,
przypuszczam,
co, że to jest właśnie,
którego...
Michał, to ja o tym samym myślę, Michał. Wiesz co, to jest dokładnie to, o czym mówiłem na temat śmierci. Wiem, że teraz odbiegamy na takie różne tematy, ale może czasami warto jest się na ten temat zastanowić. Z racji tego, że nikt z was, z nas tak naprawdę nie wie, jak wygląda śmierć, ja od lat zastanawiam się, czy śmierć właśnie nie wygląda tak, jak ty to powiedziałeś, że dana istota przestaje istnieć i nagle budzi się następnego dnia w formie jakiejś kopii albo reinkarnacji w innym człowieku z wyzerowaną pamięcią albo zastąpioną inną pamięcią, która przedstawia nam wizję tego, co faktycznie się nie wydarzyło, ale my to mamy w swojej pamięci. Nie wiem, jak to wygląda, bo nikt mi twardych dowodów nie przedstawił, jakie jest życie po śmierci, więc tak, Michał, ja się z tobą z tym zgadzam.
I w kolejnej generacji dostajesz 2 GB RAMu więcej, ale usuwają ci slot na microSD. Moja polecajka jest bardzo szeroka, chyba takiej szerokiej nie było do tej pory jeszcze w podcaście, ponieważ bardzo lubię wydawnictwo noszące nazwę SQN bądź też Skun. Wydawnictwo, które mnóstwo pozycji dystrybuuje w Polsce i prowadzi aktualnie wyprzedaż na swojej oficjalnej stronie bardzo wielu książek. A to jest wydawnictwo, dzięki któremu w Polsce pojawia się mnóstwo książek biograficznych albo z ciekawostkami, takich typowych dla geeków właśnie. I w tej chwili na zniżkach na pewno są,
bo sprawdzałem. To jest jakieś lokowanie produktu?
Nie, nie. Po prostu chciałem sobie kupić parę książek, miałem dawno na oku, zobaczyłem, że jest wyprzedaż. W tej chwili na zniżkach są na przykład biografia zespołu Queen, jest biografia Tima Cooka, jest historia Netflixa, albo na przykład biografia Kim Jong-una, ale on się trochę mniej wpisuje w tematykę naszego podcastu. Chociaż jak już sobie gadamy o śmierci, to tam atomówki jakieś z Korei, spoko. Albo jakby ta biografia była z jakimś zajebistym plakatem na ścianę, to bym sobie kupił. W każdym razie całą ofertę Skuna, czy też SQN polecam przejrzeć. Mam teraz od nich już i przeczytaną, i od dawna na półce, nawet tutaj, historię Marvela, biografię Stana Lee z Marvela, albo Wojny konsolowe, czyli świetną opowieść o bitwie Nintendo i Sega o rynek amerykański na początku lat 90. Dużo dobra wprowadzają do Polski, więc polecam serdecznie. A jeżeli to było lokowanie, Bartek, to dostałbyś połowę pieniędzy, obiecuję. Ale nie jest.
No właśnie tak zastanawiałem, czy własny przyjaciel chce mnie wydymać na hajs, ale okej.
Okay. Teraz dostaję telefon z wydawnictwa i ten... Już, nie skapnął.
Spoko, loko.
Dobra, no to chyba ode mnie to tyle. I tak już się rozgadaliśmy bardzo ładnie. Widzimy się w niedzielkę.
W niedzielkę. Kurde, i nigdy nie słyszałem określenia na niedzielę. Niedzielka. Jak słodko, niedzielka.
Jak jest piątunio, piąteczek, no to wiesz.
Niedzielka, sobotunia. To dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie nas w środunie. Zapraszamy na niedzielkę i miłego, spokojnego dnia życzymy. Pozdrawiamy.
Dzionka.
Do zobaczenia. Dzioneczka i wieczorka też. Pozdrawiamy.
Papateczki.